tu Wojciech Cejrowski, jak ja tutaj widzę, karaibska, od razu mi do... hawajska, afrykańska, kenijska jest, ale nawet lepsze zawężenie tematu, balijska, angielska, tam pustynna, meksykańska, o, egzotyczna. Cejrowski.com/herbata.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
W poprzednim odcinku naszej rozmowy mówiliśmy troszeczkę o radiu, telewizji, cenzurze i tak dalej, i tak dalej. Z tym związanych sprawach. A teraz taka kwestia, o której już kiedyś mówiliśmy, ale w innym ujęciu, proszę pana. Kierowcy muszą rejestrować odbiorniki radiowe. Poczta Polska przypomina części kierowców, którzy nie zarejestrowali radia samochodowego, że mogą ponieść tego konsekwencje. Prawo nakłada na nich taki obowiązek. Obliguje do rejestracji radioodbiornika lub telewizora, opłacenie abonamentu przez jego właściciela bez rozróżniania, czy urządzenie znajduje się w domu, czy na przykład w samochodzie. Ileż tutaj jest picuringu, to się w głowie nie mieści, proszę pana. Bo kto panu sprawdzi, czy używa pan odbiornika radiowego w samochodzie?
A nie musi pan używać, bo oni wpisali do ustawy, że jak pan ma w domu radio, którego pan nigdy nie słucha, bo pan mieszka za granicą w Arizonie przez pół roku i pan nie ma nawet możliwości posłuchania tego radia, to fakt posiadania odbiornika powoduje, że ma pan zapłacić abonament. Jak pan słucha wyłącznie radia Z, które nie jest państwowe i nie dostaje nic z abonamentu, tak ma pan obowiązek płacić na telewizję publiczną, tak zapisano w ustawie. Czyli to jest ustawa wadliwa i niesprawiedliwa od samego początku swego istnienia. Sama koncepcja abonamentu. I dlatego Donald Tusk, którego nie cierpię, on powiedział, żeby nie płacić.
Powiedział, żeby tak i zlikwidować ten abonament radiowo-telewizyjny.
I tu miał rację.
Się rzucono na niego strasznie, no bo rządzący, jakie by mieli narzędzie, gdyby nie oni przydzielali pieniądze dla telewizji
bardzo
publicznej
proste.
I radia publicznego?
Bardzo proste. Jeżeli Polska chce utrzymywać publiczne radio i telewizję, to ma narzędzia takie, żeby finansować te instytucje z podatków. Tak jak Bibliotekę Narodową finansują nie z abonamentu, jak ktoś chce kupił książki i trzyma w domu i czyta, to nie ma płacić abonamentu na Bibliotekę Narodową, tylko muzea i inne instytucje, z których korzystamy mniej lub bardziej. Ktoś mógł nigdy nie być w muzeum, a ono jest finansowane z podatków. No to radio i telewizja państwowe mogły być finansowane normalnie z podatków. Nie ma żadnego powodu, żeby istniał osobny podatek na radio i telewizję.
I tak praktycznie jest, że one są finansowane, proszę pana, z budżetu, bo minimalny procent właścicieli odbiorników radiowych i telewizyjnych płaci ten abonament. Ale wracam do mojego pytania. No? Jedzie pan samochodem i kto pana sprawdza, panie Wojciechu,
policja.
Jeśli chodzi... Co policja? A policja nie ma tego w swoim...
Ale będzie miała. Założy się pan ze mną?
Chyba, że zapiszą gdzieś. I co powiedzą, panie Cejrowski, czy panie Rudniku, pan pokaże dowód wpłaty na abonamentu radiowo i telewizyjnego?
Tak, jak w tej chwili dowód rejestracyjny mają w systemie, to dogadają się Poczta Polska z policją. Władza wymusi to na policji, że tam im się będzie wyświetlało, albo jeszcze inaczej zrobi. W momencie, kiedy samochód jest rejestrowany, to wtedy będzie pan musiał zadeklarować, czy ma pan radio w aucie, czy nie. Teraz wszystkie samochody mają radia, więc oni mogą zrobić jeszcze jakieś inne cuda. To jest wszystko bez sensu, bo proszę pana, jak pan sobie wyrwie radio z samochodu, może pan wyrwać i może pan zarejestrować, że ma pan auto bez radia.
To
i tak, mając komórkę, jest pan w stanie za pomocą Bluetootha wypuścić sygnał radiowy z komórki. Teraz wszystkie radia są dostępne przez internet i one promują słuchanie przez internet.
Tak.
No to przyjdą do każdego komputera po abonament radiowo-telewizyjny.
Przepisy nie nadążają za tym, proszę pana.
Wracamy do sytuacji, w której należy to sfinansować z podatków, bo przecież wszyscy mają komórki. Wszyscy musieliby płacić abonament radiowy i telewizyjny. A skoro wszyscy, to utopmy to normalnie w podatkach.
Panie Wojciechu, i tak powinno być, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, ale wróćmy na chwilę. Powinien pan płacić abonament radiowo-telewizyjny, jeżeli ma pan telewizor w domu, prawda? I teraz pytanie...
A jak mam w stodole?
No tak, no ale w gospodarstwie domowym powiedzmy. I teraz pytanie jest następujące. Kto może przyjść do pana do domu, zapukać i powiedzieć, panie Cejrowski, czy panie Rudnik, proszę mi pokazać, czy pan ma telewizor i czy pan płaci abonament radiowy i telewizyjny. Kto może to zrobić, panie Wojciech?
Ktoś, kto ma nakaz rewizji wystawiony przez odpowiednią władzę.
Musi mieć nakaz, proszę pana, a żaden pracownik poczty, żaden urzędnik nie ma takiego prawa i pan może mu powiedzieć, panie urzędniku, niech pan sobie natychmiast odejdzie tutaj
ale
z mojej posesji.
Ale tak powiedziałem, bo u mnie na posesji byli dwukrotnie. Ja powiedziałem, czy ma pan nakaz rewizji. Jak pan jest głupi i wpuści ich do swojego domu dobrowolnie, to pan się podłożył. Nakaz rewizji musiałby wynikać z jakiegoś prowadzonego śledztwa.
Tak jest.
Czyli oni musieliby pójść do prokuratora i powiedzieć, że chcą wyśledzić, co pan ma w domu. A prokurator, jeżeli jest odrobinę roztropny, to powie za 27 zł miesięcznie, to jest niska szkodliwość czynu i ja nie będę uruchamiał machiny dwóch policjantów, prokurator, ekipa dokonująca rewizji, dokumenty i ostemplowane papiery, bo to kosztuje kilka tysięcy złotych, a państwo w wyniku tych kilku tysięcy złotych zarobi tam 27 zł na miesiąc, ile oni chcą.
I to jest dziura, proszę pana, i tutaj w tej notatce, którą panu przesłałem, jest napisane coś takiego, że w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 do urzędów skarbowych wpłynęło 7979 tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzyciela Pocztę Polską, która działa zbierając ten abonament. I to też już o tym mówiliśmy. Na straconej pozycji są ludzie, którzy kiedyś zarejestrowali odbiorniki radiowe dawno, dawno temu, znaleźli gdzieś tam się w rejestrze, mieli takie książeczki, w których były kwitki do płacenia tego abonamentu radiowo-telewizyjnego, czyli przede wszystkim starsi ludzie. I jak taki człowiek przestał płacić abonament telewizyjny, to on jest w tej ewidencji i jego chapnęli i on jest wśród tych 7979 tytułów wykonawczych. A ten, kto nie zarejestrował, jest wolny jak ptak.
Tak, ale te osoby z książeczkami mogą też wyrejestrować odbiornik.
A no tak.
Idzie się na pocztę, składa się kwitek, wyrejestrowuje
odbiornik. A spytają, a dlaczego pan chce wyrejestrować?
To jest moja sprawa, dlaczego.
No właśnie, więc wszystko to jest dziurawe i to jest polowanie na biednego Polaka, który ma coraz mniej pieniędzy z różnych powodów, niestety.
Panie Andrzeju, to nie jest żadne polowanie. Od kiedy barany polują?
No i teraz pytanie, panie Wojciechu, także o ochronę danych osobowych. No zatrzymuje pana policjant i pan mówi, że on sprawdzi, czy pan płaci ten abonament za radio w samochodzie. To on musi to sprawdzić, czyli powinien mieć dostęp do bazy tej Poczty Polskiej, która ściąga ten abonament, prawda? A pan się na to nie zgodził, panie Wojciechu.
Tak, no, ale co? Nie wiem, czy w tak zwanej wolnej Polsce, bo za komuny było inaczej, milicja obywatelska miała szerokie uprawnienia, pisane i niepisane. Czy oni mogą panu bez powodu przeszukać bagażnik w samochodzie na przykład.
Bo można chyba mogą policjanci.
Radio w bagażniku. To jeżeli mogą, to mnie się to nie podoba. Jeżeli mogą w dowolnej sprawie, abstrahując od radia, bo powinno być tak, że jak jest obława i szukamy gościa, który ukradł broń, złoto, wiezie trupa, to wtedy robimy blokadę i otwieramy wszystkie bagażniki. Natomiast w czasie rutynowej kontroli to mi się już nie podoba, że on może, bo co pan ma pod kocem na tylnym siedzeniu? A to nie pańska sprawa. Jest co, jestem podejrzany o coś? Jakim prawem?
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Żeby było trochę, w cudzysłowie powiem, luźniej, to o cukrze przez chwilę porozmawiamy, dobra? Polityk Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zrobił spore zapasy cukru. Choć trudno w to uwierzyć, kupił aż 60 kg. Polityk nie ukrywa swojego zamiłowania do słodzonych napojów. Pochwalił się, że do herbaty sypie aż 7 łyżeczek cukru, ponieważ musi mieć energię. No już nie będziemy oceniać tego, jak to jest energia z tego cukru, ale 60 kg cukru. Jak pan sądzi, panie Wojciechu, no bo wiemy wszyscy, jak to było z cukrem. Nie było, był reglamentowany w sklepach i może nawet jeszcze jest. Jak pan sądzi, panie Wojciechu, ile może pan kupić za jednym zamachem cukru teraz?
Ile chce? No ja panu mówię, że pójdę i kupię tonę, jak będę chciał. To jest kwestia ceny wyłącznie.
No tak, ale w sklepach takich, no powiedzmy, popularnych sieci wprowadzono pewnego rodzaju reglamentację i był moment, że można było kupić kilogram.
A założy się pan, że kupię
3 kilogramy?
Bo jak pójdę do kasjerki i powiem, że płacę 4 razy tyle, co na kasie i niech ona wymyśli, jak to zrobić, to ona na wszystkie koleżanki kupi albo coś wymyśli.
Panie Wojciechu, i to chciałem powiedzieć, byłem sam świadkiem, stałem w kolejce jako drugi. Przede mną stał pan, który miał wózek zapakowany, ile się dało, cukrem. No. I nagle patrzę i ta pani mówi, nie wiem, policzyła 60 kg, tak jak Korwin-Mikke. A limit był w tym sklepie 10 kg. No i co? Temu panu nabiła na kasie za 10 kg. Pan pstryknął kartę, jeden paragon. Drugi paragon, trzeci, szósty. No i 60 kg. Wyszło, proszę pana.
No i marnujemy papier. Reglamentacja. No tak, to minister środowiska powinien zainterweniować, że nie wolno tak robić, tylko niech sprzedają ile wlezie. W kapitalizmie powinno być tak, że jak chcesz człowieku kupić 200 ton, to możesz se kupić. To wolny rynek na tym polega. My się cofamy do socjalizmu, do reglamentacji.
No cofamy się, panie Wojciechu, i to wie pan, jakiego to jest zjawisko znane, nie wiem, czy, ale w Polsce wielokrotnie to się zdarzało, jak wystrzeli jakaś panika w pewnym momencie, ktoś powie, nie będzie cukru, zabraknie cukru, no to proszę pana, rzeczywiście za 2-3 dni tego cukru nie ma, bo ludzie kupują po 10, 15 czy 60 kilogramów. No jesteśmy, kaszy nakupią, mąki, bo no może coś się zdarzyć.
No bo pandemia na przykład, to też kupowali różne rzeczy, bo wojna. No, to są normalne zjawiska na rynku i wtedy transport sklepikarza i magazyn tej Biedronki nie nadąża, bo nie są w stanie załadować do magazynu nagle tyle cukru, ile ludzie chcą wynieść. No to przyjeżdża ciężarówka i sprzedawali za komuny z ciężarówki pod sklepem. Nawet
tak,
nie robili
zatowarowania,
tylko
oczywiście.
Wiadomo było, że szybko zejdzie chleb, to ta ciężarówka się otwierała i ludzie kupowali prosto z ciężarówki. To tak. Cofamy się w rozwoju, proszę pana, do komunistycznych czasów. Były hasła, to pan pamięta tak samo jak ja, że na osiedlu X rzucili coś.
Tak, rzucili.
I wtedy całe miasto Koszalin jechało na to osiedle, bo rzucili coś na ladę i się jechało, bo tam żelazka rzucili. To wszyscy, nie potrzebował pan żelazka, ale pan jechał kupić, bo se pan potem mógł wymienić to żelazko na cukier.
Rzucano różne rzeczy i wie pan, tak mi się przypomniało z dawnych czasów radiowych. Miałem taką koleżankę w redakcji, niestety już nie żyje. Ona była w redakcji rolnej i jak przyszedłem do pracy, do radia, no to przed nią stała taka, wie pan, pudło od taśmy. Pamięta pan, były taśmy w pudłach takich.
Pamiętam, były taśmy w pudłach, bobinki, były różne
tak,
rzeczy.
Nakleiło
się nożyczkami te taśmy.
No, naklejona była taka metryczka na tym, a na odwrocie tego pudła ona miała napisane OWIP i pod spodem numer telefonu. Ja się zastanawiam, co za OWIP? Co to jest? A ona mówi do mnie, przeczytaj od tyłu. No to ja czytam, OWIP to jest piwo, proszę pana. No to dzwoń do tego sklepu i spytaj się, gdzie dzisiaj rzucą piwo, to jeżeli chodzi o rzucanie. I jako najmłodszy w redakcji grzałem. To był OWIP, a dzisiaj trzeba byłoby się dowiadywać, gdzie jest cukier. No ale dobrze, panie Wojciechu, teraz taka trochę weselsza sprawa była, a teraz smutniejsza. Czynsze wyższe o 400%. Ludzie przestaną płacić, bo nie będzie ich stać.
Tak.
Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie czynsze, proszę pana, opłaty z powodu tego węgla, tych podnoszonych opłat, tak, wzrosły strasznie. I ja się rzeczywiście zastanawiam, bo są takie wyliczenia, ktoś ma najniższą emeryturę, tam 1300 ileś złotych, już nie pamiętam ile to jest, a przychodzą mu opłaty na 1400 złotych. Mówię o zjawisku, nie mówię o dokładnych kwotach. I co ci ludzie, proszę pana, zrobią? Niech pan powie.
Proszę pana, to jest upadek systemu, bądź upadek całego państwa, kiedy dochodzimy do takiej sytuacji. Galopująca inflacja, recesja, czyli dwa kolejne kwartały ze zmniejszającą się produkcją albo wzrastającą drożyzną i tak dalej. W którymś momencie wzrost cen przekracza możliwości normalnego człowieka. I jeżeli przekracza możliwości jednego człowieka, to nic się nie dzieje, bo ten jeden człowiek zniknie w masie, albo pójdzie do Caritasu, ktoś mu pomoże, albo do jakiegoś tam
mieszkania socjalnego,
pomocy społecznej i tak dalej. Natomiast kiedy to się robi zjawisko masowe, no to jeżeli wszyscy w bloku albo większość w bloku nie są w stanie zapłacić czynszu, to wszyscy przestają płacić. I wtedy problem leży po stronie tego bloku czy spółdzielni mieszkaniowej, która idzie do władzy wyższej i mówi: my nie jesteśmy w stanie zapewnić prądu, bo nikt nie płaci za prąd, za wodę i za inne rzeczy, bo nie jest w stanie zapłacić. I to jest wtedy upadek systemu. Państwo musi to udźwignąć i albo sobie z tym poradzi, albo padnie na pysk.
Czyli, panie Wojciechu, bomba. No właśnie to chciałem powiedzieć. Bomba tyka, proszę pana, bomba tyka. Bo jeżeli, tak jak pan mówi, no są takie przypadki, że jest na przykład taki blok na osiedlu Popegierosa. Tak. Jeden, drugi, trzeci blok. I jest człowiek, który ileś tam lat temu, jak PGR-y padły, kupił kotłownię, która daje ciepłą wodę i ogrzewa mieszkania w tych blokach. I ten człowiek, który jest właścicielem tej kotłowni, przestaje grzać, bo mówi, że ludzie przestają mu płacić i on zbankrutuje. I facet ma rację. Przecież nie zmuszą go do za darmo ogrzewania tych mieszkań, prawda?
On się w którymś momencie podda. Gdyby przyszli do niego z kłonicami, to on powie: to jest zły adres. Ja nie mam za co kupić węgla, przestałem palić, poddałem się. Nie grzeję, bo nie mam czym. Ci ludzie mogą go pobić, albo mogą się z nim zjednoczyć i powiedzieć: rzeczywiście, no tak, przyszliśmy do ciebie, ale to jest zły adres.
To możemy coś pozytywnego powiedzieć, jeśli o to chodzi, bo ja nie widzę czegoś takiego i to rzeczywiście czarno trzeba widzieć to, co dziać się będzie już za 2, 3, 4, 5 miesięcy, jak zima przyjdzie. No nie chcę tu siać jakiejś paniki, ale rzeczywiście ludzie nie będą mieli za co żyć i za co płacić za prąd, za gaz, za inne tam media, a także dobra, że tak to nazwę.
Jedynym powodem istnienia rządu jakiegokolwiek jest radzenie sobie z takimi zjawiskami. Dobry rząd zapobiega i nie dopuszcza. Rozkręca gospodarkę, zawczasu widzi problem nadchodzący i radzi z nim sobie jakoś tak, rzuca węgiel, uruchamia kopalnie, pozwala ludziom na więcej, mówi: dobra, idźcie do lasów państwowych, zbierajcie szyszki, róbcie co chcecie, nie będziemy was za to kasować, bo jest obiektywny problem, katastrofa się zrobiła. Albo: elektrownia na razie niech chodzi, wyłączamy liczniki elektryczne, niech się ludzie grzeją czym mogą, no bo jest sytuacja, no tak jak początek II wojny światowej, no w którymś momencie radź sobie człowieku sam, a władza przestaje cię karać za rzeczy, które normalnie byłyby karane.
No tak można było zrobić, panie Wojciechu, ja też tak myślałem. Państwo za darmo daje tę energię, bo jest sytuacja krytyczna. Ale państwo robi co innego, proszę pana. Przy takiej inflacji szalejącej, rosnącej, tam 15 z kawałkiem i planują, przewidują niektórzy, że będzie o wiele więcej. Co robi? Dorzuca pieniędzy, dając dodatki do węgla 3000 i planując tam do peletów, czy jak to się nazywa, innych
i tak dalej. No to przecież ta pieniędzy prowadzi do katastrofy, to jak ktoś zbiera stare, w Koszalinie na pewno są jakieś poniemieckie antykwariaty z różnymi rzeczami. Tam można banknoty zobaczyć, gdzie było 100 tysięcy marek na jednym banknocie, 1 000 000 marek na jednym banknocie. Był taki czas wielkiego kryzysu w Europie i teraz nadchodzi kolejny taki czas, gdzie będzie zer bez końca na banknotach. I władza se może drukować ile chce, a to jest tylko papier.
Kiedyś tu w naszej audycji padało hasło: Cejrowski na premiera, czy już nie mówię na prezydenta.
A ja to panie, nigdy.
No, a pan nigdy, ale panie premierze Cejrowski, co pan byś zrobił, jak to się mówi na wsi, w takiej sytuacji?
Ja bym wielu rzeczy nie zrobił już dawno temu, to pierwsza rzecz. No na przykład nie ustanowiłbym 500+. Nie tędy droga. Zlikwidowałbym po 89 roku państwowy system emerytalny, tylko bym powiedział: ubezpieczajcie się tak jak samochody. Każdy sobie szuka swojej ubezpieczalni. Różne rzeczy, które państwo kontroluje, bym wypuścił z rąk, bo państwo nie jest w stanie kontrolować tej całej masy rzeczy. I ludzie by się nauczyli radzić sobie sami. Za komuny, pan może pamięta, radziliśmy sobie sami. Był reżim,
w najcięższych sytuacjach,
który na wiele rzeczy nie pozwalał i człowiek wiedział, że musi sobie poradzić. No nie ma żelazek.
No, panie Wojciechu, no tak, ale...
Na czarnym rynku gdzieś tam musi sobie poradzić jakoś.
Tylko to jest przecież logiczne, że trzeba by było podjąć kilka, a może kilkanaście czy więcej decyzji niepopularnych. Ale politycy zawsze patrzą, że jak się podejmie decyzję niepopularną i to jeszcze przed zbliżającymi się wyborami, to można wyjechać na taczkach. I niech pan spróbuje teraz zabrać 500+, albo nawet wspomnieć o tym, proszę pana, to już jest po panu.
Ale takie, jak poczujemy... Takie sytuacje to jest okres, kiedy na rynek polityczny wchodzą albo mężowie opatrznościowi, którzy uratują kraj, są takie przykłady w historii, albo wchodzą dyktatorzy, którzy sobie chwilowo poradzą z sytuacją. No Hitler w ten sposób wygrał wybory po tych ogromnych kryzysach i biedzie i tak dalej. On był populistą i ostatecznie dyktatorem i rozkręcił gospodarkę, zbrojenia, budowania autostrad i wyciągnął ludzi z biedy i dlatego wybierali Hitlera. No a co zrobił potem? Dyktator zawsze morduje ostatecznie. To... Reżim Franco uratował Hiszpanię. My oceniamy Franco, że tam zły i faszysta i tak dalej, miał złą prasę, natomiast on uratował Hiszpanię od komunizmu poprzez zamordyzm. To samo miało miejsce w krajach typu Chile, gdzie przyszedł Pinochet. I bardzo różnie ludzie Pinocheta oceniają. Jedni mówią, że stosował radykalne metody dyktatorskie, bo stosował. Wziął komunistów na stadion i tam ich wykończył. Natomiast uratował kraj od bankructwa i upadku. Bardzo twardymi, niepopularnymi ruchami.
No zobaczymy, jakie ruchy będą u nas i zobaczymy, gdzie jest ta granica wytrzymałości, bo no, zapowiada się w wielu obszarach naszego życia, delikatnie mówiąc, kryzys. Kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Thank you.